Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Trojanowski, Skarbiec TFI. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Sobolewski, nasz główny strateg i zarządzający kilkoma funduszami, m.in. dłużny uniwersalny, konserwatywny plus, obligacji wysokiego dochodu, multi-asset FIS i skarbiec rynków surowcowych.
Tak, dzień dobry.
Kamil, chciałem chwilę porozmawiać i podsumować ostatnie wydarzenia z zeszłego tygodnia, które miały miejsce. No, taką historyczną decyzją ze strony amerykańskiego Fedu była pierwsza obniżka stóp od 10 lat. Fed obniżył te stopy do przedziału między 2 a 2,25%. No i tutaj retoryka była taka, że można traktować ten ruch jako pewną korektę w całym cyklu zacieśniania polityki, cytując tutaj Jeroma Powella, szefa Fedu. No i pytanie do Ciebie, jakie zatem widzisz te implikacje, które ten ruch niesie dla amerykańskich obligacji, dla rynków wschodzących czy polskich?
Tak, no to faktycznie dziejowy moment. Fed jeszcze w grudniu po ostatniej podwyżce podkreślał, że cykl cykl podwyżek stóp nie uległ zakończeniu. Od tamtej pory, tak jak pisaliśmy w naszych komentarzach, wyraźnie skapitulował. Najpierw powiedział, że podwyżki są odsunięte w czasie, następnie dopuścił możliwość obniżek. No i wreszcie ukoronował tę zmianę retoryki pierwszą obniżką. Rynki właściwie przez cały lipiec spekulowały na to, że banki centralne zachowają się nawet bardziej śmiało i obniżą stopy procentowe lub inaczej poluzują politykę pieniężną w bardziej zdecydowany sposób. Najpierw jednak mieliśmy Europejski Bank Centralny, który zdecydował się tylko na sygnał o dalszym luzowaniu i to niekoniecznie wprost przez obniżki stóp. I niejako w odpowiedzi Fed no też nie zachował się zbyt agresywnie. Tak naprawdę oczekiwania rynku były na 25-50 punktów, ale w zasadzie na komunikację cyklu obniżek o mniej więcej 75 punktów w tym roku. Zamiast tego, to co ciekawe, w komunikacie można było wyczytać mniej więcej taką wiadomość. Komunikat nie był zaskakujący, natomiast kiedy usłyszeliśmy konferencję prasową Jeroma Powella, dowiedzieliśmy się, że przewodniczący traktuje ten ruch jako jednorazowy. Rynki zareagowały na to no, pewnym zniecierpliwieniem w poczuciu, że to jest zbyt mało w stosunku do tego, ile zostało wycenione. Myśmy w komentarzu rynkowym, miałem taki wywiad w piątek bezpośrednio przed Fedem, wskazywali na to, że taka reakcja Fedu jest jak najbardziej możliwa. Te one and done, jak to rynek określał, wydawało się logiczne w kontekście geopolitycznym napięć również na rynku walutowym. Natomiast z perspektywy dzisiejszej, a rozmawiamy już w poniedziałek, 5 sierpnia wieczorem, można powiedzieć, że kwestie banków centralnych w zeszłym miesiącu nie mają większego znaczenia. Donald Trump potraktował Jeroma Powella tak, jakby to był taki 5-letni chłopiec siedzący w piaskownicy, bardzo skupiony na tym, jak będą wyglądały jego zamki, ale kompletnie nie dostrzegający tego, że na świecie dzieją się rzeczy ważniejsze. I podjąwszy zupełnie niewielką decyzję dotyczącą nowych ceł dla Chińczyków, zapowiedzając również możliwe zaostrzenie retoryki w stosunku do Europy, po prostu wywrócił nastroje i spowodował, że rynek dawno zapomniał to, co powiedział Jerome Powell, bo dzisiaj gospodarce rynku światowej grozi kryzys z uwagi na politykę handlową Stanów Zjednoczonych i dziś na rynku, a to minęło 4 dni, Michał, poprawnie?
Tak, 4 dni.
W ciągu 4 dni komunikat Jeroma Powella odszedł do historii, a rynki dawno wyceniły 100-punktowy cykl obniżek w tym roku, absolutnie ignorując słowa szefa Rezerwy Federalnej.
Okej, a popatrzmy jeszcze na Polskę i tutaj bardzo ciekawie wypadły ostatnie odczyty inflacji, która wyniosła 2,9% rok do roku. No, tym samym był to odczyt wyższy niż poprzedni, który wynosił 2,6. No i teraz powstaje takie pytanie, czy w takim razie, skoro ta inflacja zaczyna gdzieś nam się rozpędzać, czy grozi nam jej ewentualnie dalszy wzrost Twoim zdaniem? No i jak to się ma ewentualnie do tych wydatków, o których też wspominaliśmy w poprzednich komentarzach, czyli na przykład piątki Kaczyńskiego? Czy te wszystkie takie stymulusy konsumpcji tak naprawdę, bo tutaj mówimy i o 500+, czy o tej 13 emeryturze i tak dalej, Znaczy nie będzie to w końcu wymuszać jakiejś podwyżki stóp też w Polsce, gdzie paradoksalnie tendencja, przynajmniej ta komunikowana przez EBC i inne kraje europejskie, no jest taka, żeby raczej luzować tą politykę, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Jak tutaj to oceniasz?
No to Michał, znowu jest pytanie o politykę banków centralnych. Ja mam takie dosyć brutalne zdanie o bankach centralnych. To nie banki centralne dyktują nam rzeczywistość, tylko banki centralne są zmuszone robić to, co dyktuje im gospodarka. Jeśli nieopatrznie źle ocenią sytuację gospodarczą, to potem przychodzi im się dynamicznie wycofywać z tego, co same ogłosiły chwilę wcześniej. To jest case Jeroma Powella w grudniu, to jest case Jeroma Powella pod koniec lipca. To jest case ECB, kiedy podwyższało stopy u progu kryzysu, i to jest case wielu innych banków centralnych, które były zmuszane rakiem wycofywać się ze swojej retoryki. W Polsce cel inflacyjny jest 2,5% z przedziałem tolerancji plus minus 1. Cieszę się, że powiedziałeś, nie użyłeś słów, że jesteśmy powyżej celu, bo to w zależności od tego, na którego członka Rady trafimy, to mogłoby być potwierdzone lub zaprzeczone. Niektórzy uważają, że ten cel jest 1,5-3,5, niektórzy, że 2,5 punktowo z możliwością tolerancji. Ja się pewnie bym skłaniał do tej drugiej interpretacji. I teraz, co to tak naprawdę oznacza? No, inflacja rośnie nie tylko cenami żywności, rośnie też inflacja bazowa. Ona co prawda jest ciągle 2,2, czyli poniżej tego celu, ale w trendzie wzrostowym. No, czeka nas prędzej czy później realizacja takiej wielkiej góry na inflacji, którą stworzyły ceny prądu, bo konsumenci w Polsce są chronieni przed wzrostem cen prądu do czasu, aż decyzja polityczna będzie taka, żeby te ceny uwolnić. W jednym kroku, w kilku krokach to różnie można robić. Nie ulega wątpliwości, że po wyborach będzie nieco większa motywacja dla rządzących, by zrezygnować z dość kosztownej polityki ochrony konsumenta przed wzrostami cen prądu. Więc jakby inflacja ewidentnie rozwija się w Polsce w kierunku wzrostowym. Co nie zmienia faktu, że środowisko globalne jest co najmniej stagnacyjne i potencjał do rozwoju inflacji w takim scenariuszu, jeżeli nie występują jakieś grube szoki podażowe, nie jest wielki. W związku z tym Adam Glapiński ma wyjątkowo komfortową pozycję z wybronieniem polityki stabilnych stóp procentowych, nawet gdyby w horyzoncie projekcji, czy faktyczna inflacja, czy inflacja w horyzoncie projekcji miałaby pokazać odczyty powyżej 3,5%. Ja jestem bardzo dumny z komentarza, który daliśmy jakieś 2,5 miesiąca temu, gdzie powiedziałem, że dopóki inflacja w projekcji nie przekroczy 4%, to Adam Glapiński będzie się czuł komfortowo z utrzymywaniem stóp na obecnym poziomie. I myślę, że dalej możemy się tego trzymać. Mało tego, po tym, co się dzieje w gospodarce globalnej w związku z napięciami handlowymi, wydaje mi się, że trzeba się też przeprosić z taką krytyką tej polityki, że ona jest zbyt zachowawcza i może grozić eksplozją w średnim terminie inflacji. Wydaje się, że przy tych perspektywach gospodarczych polityka nie przejmowania się inflacją bieżącą i skupienia się na tym, gdzie ona będzie za 2-3 lata, to jest jedyna słuszna polityka.
Kamil, to tak zbierając, podsumowując te kwestie, o których mówiliśmy, i żeby znowu nie zahaczać o intencje banków centralnych, to patrząc na zachowanie rynku po tych wydarzeniach, czy raczej oczekujesz jakiejś stabilizacji tych poziomów rentowności, które obserwujemy, czy raczej widzisz jakiś potencjał do jeszcze ich spadku?
Tak, to pytanie o rentowności to jest tak naprawdę pytanie szerzej o to, na ile banki centralne będą wspierały ceny aktywów, bo to, co się dzieje w tej chwili, to od strony apetytu na ryzyko i cen aktywów ryzykownych, to są bardzo negatywne sygnały makroekonomiczne, którym towarzyszy wielka nadzieja rynków na to, że ponadproporcjonalnie więcej aktywów zostanie skupionych po to, żeby temu Armagedonowi zapobiec. Stopy procentowe mamy w wielu krajach. Trudno jest jednym zdaniem odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o politykę banków centralnych, funduszem w naszej palecie, który najaktywniej gra na tą politykę i szerzej na nastroje rynkowe i zmiany rynkowych rentowności, bo to pewnie nawet dla niego ważniejsze, jest dłużny uniwersalny. My tutaj od dłuższego czasu komunikujemy, że ja stosuję politykę ugryź i uciekaj, zamiast kupi trzymaj. I ta polityka przyniosła bardzo konkurencyjne stopy zwrotu w okresie, kiedy aktywa drożały, więc mam nadzieję, że te stopy będą jeszcze bardziej atrakcyjne wtedy, kiedy aktywa będą tanieć. Ostatnie tygodnie mamy również w tym funduszu stosunkowo udane. Myślę, że stopy zwrotu bronią się same. Jeżeli sobie uświadomimy, że fundusz ma jedne z najbardziej atrakcyjnych stóp zwrotu, w grupie funduszy uniwersalnych dłużnych, a długoterminowych, a jednocześnie nie podejmuje ryzyka kredytowego w tak dużym stopniu jak branża i mam relatywnie bardzo płynny portfel, to myślę, że to jest rynkowo bardzo atrakcyjna propozycja. W przypadku konserwatywnego plus sytuacja jest nieco inna, ponieważ ten fundusz nie może być tak aktywny na duracji i ten fundusz po prostu skupił się na aktywach kredytowo bezpiecznych, ale to nie są aktywa skarbowe niemieckie czy amerykańskie, tylko inne, które ja osobiście uważam za bezpieczne, a które ciągle mają pewien spread. I to bardzo fajnie zagrało przez ostatnie miesiące. Mam nadzieję, że ta polityka będzie się sprawdzać też w najbliższym czasie. Gdybym miał powiedzieć takie view na horyzont, powiedzmy do końca roku, jeśli chodzi o stopy procentowe, to mam wrażenie, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie bez odpowiedzi na pytanie, co zrobi Donald Trump. Czy to, co się dzieje w tej chwili, to jest tylko narzędzie w walce o pozycję hegemona Stanów Zjednoczonych, no, ukręcenie trochę głowy Chińczykom i ich wzrostowi, ich rosnącej pozycji na świecie, czy jest to wyłącznie kwestia napięć handlowych. Ja niestety jestem pesymistą. Wydaje mi się, że w horyzoncie dłuższym niż cykl wyborczy w Stanach Zjednoczonych Amerykanie po prostu mają dosyć ekspansji Chin i w związku z tym mogą nas czekać gospodarczo i rynkowo dosyć bolesne czasy. Natomiast no, na rynku też ten pesymizm warto wyrażać wtedy, kiedy są ku temu bezpośrednie triggery. Myślę, że taki moment jak dzisiaj, kiedy właśnie zaistniały pewne wydarzenia negatywne, to jest pewnie lepszy moment na odreagowanie niż początek absolutnej paniki. Wydaje się, że na taki czas, kiedy rynek przestanie być tak optymistyczny jak od początku roku, że ten czas się zbliża wielkimi krokami. Inwestorzy raczej się powinni przygotować na taką ostrą jazdę po kamieniach niż wygodną podróż po asfalcie i tak pozycjonuję fundusze, żeby one w takiej sytuacji w miarę możliwości nie były zaskoczone.
Jasne. Kamil, bardzo Ci dziękuję w takim razie za Twój komentarz. No będziemy obserwować najbliższe tygodnie i miesiące.
Jak
i
zawsze.
Dokładnie i niebawem będziemy się słyszeć ponownie. Także wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.